Cena. Za co płacą klienci?
Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.
Jak zrobić wszystko na opak i odnieść sukces? Kilka lat temu w dużym mieście oczekiwałem gości. Chciałem zaprosić ich na lunch i tam omówić nasze biznesowe sprawy. Wiadomo, ludzie są sobie bliżsi w trakcie wspólnych posiłków, zbliżają się do siebie. I chciałem, aby odbyło się to w miarę blisko firmy. Poprosiłem asystentkę o polecenie, o poradę. Poleciła mi małą restauracyjkę na nieczynnym dworcu tuż przy firmie. Asystentka uprzedziła jednak, żeby nie zwracać uwagi na wygląd i miejsce tej restauracji. No to już zacząłem się obawiać. Wiadomo, ma być prestiż, biznes, spotkanie, klienci. Przecież nie zabiorę ich do baru mlecznego na naleśniki. To poważni ludzie są. Czasu nie było, a knajpka blisko, więc postanowiłem podjechać i sprawdzić to osobiście. Zarezerwować stolik i przekonać się, co to za miejsce. To był nieczynny, zaniedbany dworzec. Z zewnątrz nie było widać nawet, że tam jest jakaś restauracja. A w środku dostałem wręcz paraliżu. Wystrój z lat 80., ale nie zrobiony teraz na kształt lat 80., tylko po prostu tak, jakby się nic od lat 80. nie zmieniło. Wszystko miało prawie 40 lat i tak wyglądało. No stanąłem wryty. A za pół godziny mieli przyjechać moi ważni goście. W okolicy nie ma innych restauracji. Stałem tak zamurowany do chwili, kiedy nie podszedł do mnie ktoś. W białym fartuchu, kucharskim białym fartuchu i zaczęliśmy rozmawiać. Facet był Włochem. Jakoś tam mówiącym po polsku. Powiedziałem, o co mi chodzi, a on z właściwym Włochom temperamentem oświadczył, że no lepiej trafić nie mogłem. Bo on właśnie dziś ma niesamowite danie z klusek. Ma pastę, którą sam zrobił. I zaczął mi opowiadać, jak zrobił te kluski. Z jakiej mąki i z czym to będzie serwował. Sam nie wiem, jak to się stało, ale siedziałem z nim już przy takim zniszczonym stoliku i piłem espresso. A ten opowiadał mi o swojej żonie, która już się w międzyczasie zdążyła przedstawić też. Była około 12 w południe, było około 12 godziny. Asystentka zadzwoniła, że goście przyjechali nieco wcześniej. No, to przerażony byłem jeszcze bardziej, bo czasu już nie było i alternatywy też żadnej. Poza dziwnym Włochem, kaleczącym polski język. I jego starym, pustym, bez gości lokalem. Poprosiłem asystentkę, aby tych moich gości tu przywiozła, bo wyjścia innego już nie miałem. A żonę Włocha, tak trochę na boku, zapytałem, czy da się tutaj coś zjeść i przeżyć. Bo mam ważnych gości i czy mogłaby się pani nami zająć? No niestety usłyszał to też ten dziwny Włoch i zapewnił, że sam się tym zajmie. A tego właśnie chciałem uniknąć. No, siedziałem przerażony, czekając na moich gości, a przerażenie moje wzrosło po wizycie w toalecie, w której czas się zatrzymał jakby w 1980 roku. Ale było czysto, fakt. Zaczęły się dziać pewne dziwne rzeczy, bo na parking około 12:15-20 podjechało kilka samochodów. Weszli goście, marynarki, krawaty, zajmowali miejsca, przybyli też moi goście, a ich wzrok z pierwszego wrażenia, jakie mieli po wejściu do restauracji, pamiętam do dziś. Usiedliśmy i zaczęło się. Mario, bo tak miał na imię ten dziwny człowiek, zaczął swój spektakl. W zasadzie nie pytał, co chcemy jeść. On miał pastę własnoręcznie przygotowaną, więc oznajmił, co będziemy jedli. I zaczął to przynosić. Cały czas opowiadając jakieś włoskie historie. Restauracja była już pełna. Mario nie odchodził od nas podczas jedzenia. Opowiadał, jak zrobił sos, jakie przyprawy użył, skąd je wziął, że pomidory użyte do tych potraw są z Sycylii i że on kocha Sycylię. Potem był już tylko o Sycylii. Siedział z nami i opowiadał. Moi goście byli zauroczeni, ja zresztą też. Żartowaliśmy, a Mario zachęcał, aby zjeść wszystko, bo nie wolno niczego zostawiać. Nie pytając o nic, powiedział, że teraz czas na desery. A my grzecznie wykonywaliśmy polecenia Maria. I tak minęły prawie 2 godziny, a my w sumie zapomnieliśmy, po co się w ogóle tu spotkaliśmy. Poprosiłem Maria dyskretnie, czy może nas teraz zostawić na moment, bo chcielibyśmy porozmawiać, ale moi goście ewidentnie tego nie chcieli. Mario więc zaczął pokazywać nam zdjęcia swoich rodzinnych stron i rodziny. Rozumiesz już, co się wtedy stało? Restauracja w tym czasie ze dwa razy zapełniła się gośćmi w całości, wymieniła się gośćmi w całości, a żona z kelnerami uwijali się jak w ukropie, ale nas obsługiwał Mario osobiście. Mario odprowadził nas potem do wyjścia, pomachał, zrobiliśmy sobie z nim zdjęcie i powiedział do zobaczenia. I że następnym razem będziemy jedli ryby. Tylko trzeba zadzwonić wcześniej, bo on nam wtedy przygotuje ucztę rybną. Dosłownie uciekliśmy od niego, ponieważ on już rozkręcał się ze swoimi opowieściami o tych rybach. Skąd je będzie miał i jakie to ryby będą. Wróciliśmy do firmy i jakże ciężko było nam zebrać się za nudne biznesowe sprawy. Cały czas jakoś Mario był z nami. Sprawę w sumie biznesową załatwiliśmy w pół godziny. Ci goście za każdym razem, kiedy przyjeżdżali do mnie na spotkanie później, zawsze pytali, czy pójdziemy do Maria. Ja chodziłem tam praktycznie cały czas, w całym okresie mojego kontraktu. Ale jeśli chciałem wieczorem tam trafić, to musiałem zadzwonić i zarezerwować stolik, powołując się na Maria. To było miejsce nie nadające się w zasadzie na nic. W zasadzie do wyburzenia. Nieczynny stary dworzec, przemysłowa część miasta, znajdujący się blisko osiedle, to nie ten target. Starsi ludzie, emeryci. Marketingu żadnego ta restauracja nie ma, a wystrój z epoki misia Stanisława Barei. A działo się to w 2016 roku. Zapytałem kiedyś Maria, dlaczego się nie reklamuje. A on powiedział, a po co? Więcej ludzi już nie zmieszczę, a popatrz, przecież sami przychodzą i przyprowadzają innych, tak jak ty. Tak mi opowiedział. Czy potrawy, które serwowane były w tej restauracji, były jakieś niespotykane? Nie. To było normalne włoskie jedzenie. Czy były jakieś jakoś podane w nieprawdopodobny sposób? Nie. Mario raczej nie zawracał sobie głowy, aby upiększać dania. Czy były smaczne? Pewnie, tak. Ale nie inaczej niż w innych dobrych włoskich restauracjach. Czy były tanie? Nie wiem. Nie zawracałem sobie głowy tym, nie zwracałem na ceny uwagi. Choć moja żona kiedyś zwróciła, twierdząc, że tu jest drogo. No i co z tego? Mówiła, że jest drogo, a i tak sama z przyjaciółkami odwiedzała Maria. To co było kluczem? Kluczem był model sprzedaży oparty na człowieku. To Mario, włoski Polak albo polski Włoch. Po co Mario zrobił nam swój spektakl? No, bo chciał, abyśmy o nim mówili, wracali, polecali i pamiętali. A ceny? Jakieś były. Ale czy warto zwracać uwagę na nieuwagę? Pizza u Maria jest droższa niż wszędzie. Pizza to pizza, ale pizza u Maria to coś zupełnie innego. Mario robił coś jeszcze. Widząc, że jesteśmy pierwszy raz u niego i wyglądaliśmy biznesowo, poświęcił nam te 2 godziny, był z nami, aby spektakl odbył się właściwie. Kolejne wizyty nie były już takie, ale zawsze poświęcał nam czas, umiejętnie dzieląc go z innymi gośćmi, aby każdy poczuł, że jest ważny dla Maria. Ale najważniejsi są nowi goście, bo to ich Mario swoim spektaklem zatrudnia do swojego działu marketingu, aby polecali innym. I tu jest klucz. Nie w tym rzecz, aby sprzedać. Rzecz w tym, aby sprzedać za cenę, która daje zysk. Czyli nie za wszelką cenę. Ustalając własne ceny sprzedaży, jeśli zaczniemy porównywać się do konkurencji, do rynku, to może być droga donikąd. Pytanie należy postawić inaczej. Za ile, za jaką cenę potrafimy sprzedać swoje produkty, usługi? I jak to zrobić? Za ile potrafimy? W jednym z poprzednich podcastów spotkałem się z pewną kobietą, gdzie mówiliśmy o jej historii. To idealny przykład na to. Prowadząc firmę swego czasu, kilka lat wcześniej, ceny sprzedaży ustalała w oparciu o konkurencję i rynek. Aby nie być najdroższym, aby nie być najtańszym, też. No to taki sposób na schowanie się gdzieś w środku. A gdzieś nie za dużo, nie za mało. Doprowadziło to do zawieszenia działalności, w zasadzie zamknięcia. Obejrzyj ten podcast. Jak to sprzedać? Usługi szkoła jazdy. To bardzo inspirujące i pouczające. Po kilku latach firma wznowiła działalność, robiąc dokładnie to samo, ale jej ceny sprzedaży ustalone zostały inaczej. Obserwując rynek, obserwując konkurencję, ale też własne koszty prowadzenia działalności, doszła i słusznie do wniosku, że cena za pojedynczą usługę musi być i tu jej wyszła jakaś cena. No, ale jak się okazało, ta cena to było około 20% więcej niż wszystkie inne firmy. Konkurencja. No i co teraz? I tu przedsiębiorcza dziewczyna postawiła sobie pytanie, co musi się wydarzyć, aby klienci chcieli zapłacić więcej? Tyle, ile ona chce. I czy potrafi to zrobić? I znalazła odpowiedź. Otóż wykonując tę samą usługę normalną, dołożyła coś, co dołożyła kilka elementów, które w sumie kosztotwórcze dla niej za bardzo nie były, ale z punktu widzenia klientów były cholernie wartościowe. Tylko jak to sprzedać? Jak klientów poinformować, że te wartości są? Obejrzyj ten podcast. To inspirujące i pokazujące, jak zabrać się za tworzenie własnych cen sprzedaży. Na małym, ale bardzo konkurencyjnym rynku. Na takich rynkach działają dokładnie te same mechanizmy, jak na rynkach światowych. A na małych rynkach jest łatwiej. O wiele łatwiej. W sumie ta dziewczyna zrobiła to sama. Zrobiła sama to, co perfekcyjnie robią marki, które znamy i cenimy. Czy telefony Apple mogłyby być na przykład 25% tańsze? Oczywiście, że mogłyby. Jej sprzedaż też byłaby rentowna. No, ale im nie o to chodzi, aby sprzedać. Im chodzi o to, aby uzyskać najlepszą cenę sprzedaży i wtedy sprzedawać. Chodzi o to, czy potrafimy sprzedawać za możliwie największą cenę, jaką klienci zapłacą i kupią. A żeby tak się stało, poza samym produktem, usługą, musi być coś, co klienci ocenią jako wartość, którą warto zapłacić. Klienci zawsze chcieliby taniej, prawda? Maruzą wszyscy. Twierdzą, że za drogo. I to dotyczy wszystkich. Klienci kupujący Mercedesa w salonie samochodowym za 500 000 też chcieliby go kupić taniej. Klienci kupujący odzież markową też kombinują, jak kupić ją taniej, z promocjami, czymkolwiek, aby było taniej. Ba, idąc do sklepu spożywczego, też kombinujemy, szukając czasami towarów w promocji. No bo taniej to lepiej, to okazja. A czego nie wydam, to mam. I pozornie tak jest, bo skoro tak wszyscy mówią, to mówią, że tak jest. A jak mówią, że tak jest, to tak jest. I jeśli w to uwierzysz, jako handlowiec, to możesz mieć problem. W sumie większa część książki jest dokładnie o tym. Dokładnie o tym, co teraz usłyszałeś. Przykład. Nawet na tak konkurencyjnym i wydawałoby się wrażliwym na ceny rynku, jakim jest rynek artykułów spożywczych, jest pewna sieć, która bez problemów potrafi sprzedawać artykuły spożywcze kilkanaście do kilkudziesięciu procent drożej niż te same artykuły są wszędzie. I pomimo tego klienci, że to wiedzą ci klienci, nie mają problemu z wykonywaniem zakupów. Tylko sieć ta poza produktami spożywczymi sprzedaje coś jeszcze, co ma dla klientów większą wartość niż same produkty i ich ceny. Sprzedaje czas. Jaką wartość ma czas dla klientów? Aby być dokładnym, zrobiłem pewien eksperyment na sobie. Kupiłem 10 produktów spożywczych, standardowe, masła, bułki, pakowana wędlina, serki, coś słodkiego. 10 produktów, po prostu. I zapłaciłem w tej sieci za nie 61 zł. I sprawę załatwiłem w 30 minut. Następnie dokładnie te same produkty kupiłem w innej sieci, też bardzo znanej, i zapłaciłem za nie 49 zł. Różnica wynosiła 12 zł, to prawie 20%. Ale sprawę załatwiłem w godzinę i 20 minut. Plus musiałem samochodem przejechać 6 km. I co jest wartością, za którą zapłaciłem 20% więcej? No to jest czas, bo czas ma swoją wartość. 50 minut czasu zaoszczędzonego warte było dla mnie 12 zł. To wydaje się banalne, ale pomnóż tę jedną transakcję przez setki tysięcy transakcji zawieranych dziennie. To 12 zł zmieni się w miliony przychodu, obrotu i zysku. Oni sprzedają czas. I tyle. Proste, prawda? Żeby ta sieć mogła oczywiście sprzedawać czas, potrzebna jest dostępność sklepów. Dlatego ich tak dużo. Dlatego ich model sprzedaży jest inny. Musi być inny, aby problem ceny zniknął. Bo jeśli przyjęliby podobny do konkurencji model sprzedaży, podobnych, identycznych produktów, ale drożej, no to byłoby kiepsko. Właśnie, produkty są takie same. ale model sprzedaży zupełnie inny. I w tym jest klucz. Robiąc to samo, co konkurencja, nie oczekujmy innych wyników. To cena ma znaczenie, czy nie ma? No, w tym przypadku nie ma. O ile jest coś innego, co poza produktami sprzedajesz. Problem ceny jest tylko tam, gdzie nie do końca rozumiemy, co to jest cena, skąd się bierze, jak się tworzy i za co klienci zapłacą więcej. Inny, zabawny przykład, światowy. Będąc kiedyś na wycieczce w Egipcie, w Hurgadzie, w autobusie wiozącym nas z lotniska do hotelu, nasz przewodnik, pan Girgis, opowiadał, co tu się będzie działo w trakcie tych 2 tygodni. Powiedział też, żeby uważać na zakupy na głównej ulicy Hurgady, bo tam jest kilka razy drożej niż w innych miejscach, do których nas zawiezie. Wiadomo, dlaczego. Powiedział, że pamiątki, olejki, papirusy, piramidki, cokolwiek będziecie potrzebować, żeby tam nie kupować, że pojedziemy, zabierze nas w inne miejsca, gdzie te same rzeczy będą kilka razy tańsze. Fajnie, prawda? Miły gość. No i faktycznie, za kilka dni zorganizował taką wycieczkę handlową, aby się obkupić. I wszyscy się obkupili. Ostatniego dnia ta sama grupa, nasza grupa, wracała tym samym autokarem, z tym samym Girgizem na lotnisko, a on zapytał w trakcie jazdy, czy w autokarze jest ktoś, kto nie kupił czegoś na głównej ulicy. No i nikogo takiego nie było. Wszyscy dokonali zakupów na głównej ulicy i ja też. A jaka była różnica w cenach? No, na głównej ulicy papirusy kosztowały wtedy, no zależy gdzie, jak się targowały, 5, 6, 7, nawet 10 dolarów za jeden. I każdy miał taki papirus. Mieli też inne rzeczy. A papirusy w miejscach, gdzie nas zawiózł Girgis, kosztowały też 10 dolarów, tylko za 10 sztuk. No takie różnice w cenach występowały na wszystkich produktach, które każdy kupił. I na głównej ulicy, i w miejscach, gdzie zawiózł nas Girgis. Papirusy były dokładnie takie same, ale model sprzedaży, jaki mieli arabscy kupcy na głównej ulicy, obserwować ich w pracy to trening handlowy z najwyższej półki. Okej, może nie wszystkim tego typu model pracy się podoba i nie wszędzie to da się zastosować. Pewnie, że tak. To normalne, co nie zmienia faktu, że potrafią sprzedawać te same produkty o wiele drożej i robią to przez cały czas. I jakoś nikt, wiedząc o tym nawet, nie ma z tym problemu. Bo ich model sprzedaży jest inny, bo oni są inni. Model dopasowany do sytuacji i do klientów, którzy znajdują się w tej konkretnej sytuacji. Gdyby kupcy na głównej ulicy Hurgady sprzedawali w ten sam sposób, jak w miejscach, gdzie zawiózł nas Girgis, no to nie sprzedaliby nic, albo nie za te pieniądze. No to cena ma znaczenie, czy nie? Oczywiście, że ma. Jeśli poza ceną nie ma nic, to cena ma znaczenie decydujące. Ale egipscy sprzedawcy, wiedząc o tym, tworzą spektakl sprzedażowy, który powoduje, że pomimo wszystko kupisz i tak od nich. Czy tego chcesz, czy nie. Co ciekawe, w tych innych miejscach tańszych takiego spektaklu nie ma. No bo być nie musi, bo jest niska cena i się sprzedaje. Ale na głównej ulicy spacerujący ludzie wiedzą, że tu jest drożej, więc musi być spektakl, aby wiedzący, że jest drożej ludzie, nie mający w większości zamiaru kupować, kupili jednak. Bo egipscy sprzedawcy to wiedzą, że ci spacerujący ludzie mają pieniądze, a potrzeby zawsze mają je ze sobą. Czy idą na zakupy, czy tylko na spacer. Przecież nie zostawi swoich potrzeb w hotelowym sejfie. Tylko co jest faktyczną potrzebą? Zakup papierosu, czy coś jeszcze? Inny przykład. Duża sieć handlowa wprowadzała w pewnym momencie nowy, pewien jeden produkt do swojej sprzedaży. Powiedzmy, to był szeroko rozumiane kosmetyki. Eksperci marketingowi tej firmy zastanawiali się, jaką cenę sprzedaży ustalić. I wyszło im, że to coś będzie kosztowało 119 zł. Czy mogli ustalić cenę na poziomie na przykład 59 zł? No, mogli. A co by to dało? Całkowity koszt zakupu tego produktu wraz z transportem do sklepu, loko sklep, wynosił 12 zł. Czy logicznym byłoby ustawić cenę sprzedaży na poziomie 40, 50, a może 60 zł? Pewnie tak, ale oni zastanowili się inaczej, co trzeba zrobić, aby sprzedawać ten produkt za 119. i opracowali model sprzedaży, czyli jak go prezentować, gdzie ma leżeć, na jakich półkach, na jakiej wysokości, obok czego, co mają robić konsultantki, jak rozmawiać z klientami, jak im to sprzedawać, jak i kiedy mówić o jego walorach, komu to mówić, a komu nie. I to był proces i to zadziałało. Efekty były nieprawdopodobne, bo ktoś przemyślał model sprzedaży. Bo samo nie dzieje się nic. To znaczy dzieje się chaos, pretensje, marudzenie, że jest kryzys, konkurencja i ciężkie czasy przyszły. No to dzieje się samo. Nie trzeba się starać. To masz. W gratisie. To ciekawe. Produkt ten po jakimś czasie pojawił się w promocji. Cenę 119 zł obniżono do 99. Fajnie, prawda? Prawdziwa okazja. Pamiętajmy tylko, ile kosztował on w zakupie. 12 zł. Ta okazja i tak zapewnia potężną rentowność. Jest okazją, ale rentowną. Ktoś powie, że za 60 zł sprzedaliby o wiele więcej sztuk tego produktu. No, być może tak, ale po co? Celem nie jest sprzedać jak najwięcej sztuk. Celem jest sprzedać jak najwięcej sztuk za możliwie najwyższą cenę. I ten parametr trzeba precyzyjnie określić, trzeba wiedzieć, jak go obliczyć, jak to zrobić, aby nie popełniać błędu. Aby nie popełniać błędu niskiej ceny. Obojętnie, czy kierujesz potężną firmą, restauracją, czy sprzedajesz własne usługi, zawsze jest coś, co możesz zrobić inaczej. Lepiej, dodając wartość klientom i powód do zakupu u Ciebie. No ale to musi być. Przykład marketingowy. Czy można uzyskiwać wyższe niż rynkowe ceny za usługi prowadzenia social media albo kampanii Facebook, Google i innych? Pewnie, że tak. O ile zamiast wyceniać własną pracę, zaczniesz sprzedawać efekty tej pracy. Efekty, jakie może osiągnąć dzięki tej pracy klient. Rynek wszystkich usług, a zwłaszcza marketingowych, to sprzedaż efektów. To malowanie obrazów, a nie pracy, jakiej wykonujesz. Jeśli ta praca nie przynosi oczekiwanych efektów, to nie ma wartości dla klienta. Wartości nabiera wtedy, kiedy klienci widzą jej efekty. Wtedy cena może zejść na drugi plan. Na trzeci. Na czwarty. O Boże, jeszcze dalej. Bo pytanie dotyczące ceny należy postawić inaczej. Zamiast za jaką cenę mam to sprzedać lub za jaką cenę to się sprzeda, zastanowić się należy, za jaką cenę potrafię to sprzedać. I co musi się wydarzyć, aby tę cenę osiągnąć. I jak to zrobić. Okej. Jeśli ciekawi Cię ten temat, zapraszam do książki. W zasadzie wszystko, co w niej opisane w przeróżny sposób, to o tym mówi, dokładnie o tym mówi. A jeśli chcesz czegoś więcej, zapraszam na trening umiejętności handlowych. Właśnie tych, o których ten podcast jest. Szczegóły i terminarz znajdziesz tu, pod tym adresem. A jeśli ciekawi Cię ten temat i ten poruszany tutaj tematy, zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi publikacjami. Dobrego dnia.
Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.